Dzisiaj mamy gościa, myśliwego, sokolnika, działacza ochrony przyrody, pana Grzegorza Wiśniewskiego. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, ojcu dyrektorze.
Kłaniam się panu serdecznie. Widać, że taki mężczyzna, myśliwy, nawet po głosie już słychać, zdecydowany. Prawda?
No. Staram się takim być. O.
Taki ładny głos radiowy, wie pan?
No, całe życie mi zazdroszczono tego, aczkolwiek to nie jest moja zasługa. To zasługa jest rodziców i Pana Boga.
No, mnie się wydaje, po kolei to chyba najpierw Pana Boga.
Chyba tak.
Żartuję. Ja zaczepiam Pana trochę. Zima i zwierzęta dziko żyjące. No to co? Co my, o czym nam Pan powie? Bo to jest też ciekawe, prawda? Dokarmianie zwierząt, pożyteczne czy nie, prawda?
Właśnie na ten temat chciałbym wyrazić swój pogląd.
Ptaki na przykład, te co nie wyleciały, nie odleciały.
Również. Także bardzo proszę.
Proszę bardzo, jeżeli mogę powiedzieć, panie Grzegorzu, a gdzie pan mieszka?
Ale bardzo proszę, proszę.
A gdzie pan mieszka?
We Włocławku.
To niedaleko, rzut kamieniem.
Niedaleko, zresztą wczoraj też byłem w Toruniu, także nie ma problemu.
Cieszę się bardzo. Panie Grzegorzu, właśnie jest pan myśliwym, prawda?
Tak.
No, ale te przepisy z tym myślistwem teraz tak porobili, nie wiem, jak to dziwne się wydaje. Od ilu lat można iść na te...
Dopiero od 18 roku życia no, to... i przyznam się szczerze, że jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Ale... Tym bardziej, że ja uczestniczyłem w polowaniach od 5 roku życia i jakoś nie wpłynęło to ujemnie na mój charakter.
Proszę pana, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Chyba tak.
Ci z zachodu, a Niemcy od ilu lat mogą chodzić?
W Niemczech nie ma żadnych ograniczeń.
A widzi pan, no, także odpowiedź mamy. Czyje tak, lobby tu pracuje, prawda?
Tak. I tu w pełni podzielam ten pogląd.
A proszę pana, a na przykład to, co upolują, prawda, to za ile sprzedają Niemcom to?
No,
ci myśliwi, jak przyjeżdżają, no?
To tutaj, proszę ojca,
grosze, nie?
To są bardzo poważne sprawy, dlatego że... Tak. Ja tylko tak dla przykładu podam, że jeżeli my w skupie otrzymujemy jako polscy myśliwi 7 zł za kilogram jelenia, a kilogram steku z Niemiec, który jest sprowadzony do Polski, do hoteli, do restauracji, kosztuje 170 zł w przeliczeniu, no to mamy odpowiedź.
No właśnie.
To mamy odpowiedź.
Ale gdzie tu jest rozum? Kto to robi? Jakim to cudem? Co się dzieje?
Ja widzę, myślę, że to jest chyba efekt niezrozumienia intencji wolnego rynku.
Ale wie pan co? Mnie się wydaje jeszcze jedno. Proszę pana, wszystko bym zaczynał. My Polacy jesteśmy za mało rozumiemy, co to jest ojczyzna, co to jest bliźni, współrodak. My tego, coś tu jest tego, za 5 groszy by się sprzedał.
I zupełnie nie rozumiemy, że chyba jako jedyni w Europie mamy nieskażoną jeszcze tak znacznie przyrodę, jak w całej zachodniej Europie.
Tak jest.
I ją powinniśmy przede wszystkim cenić, bo to jest nasze środowisko, w którym żyjemy i które bezpośrednio wpływa na stan naszego zdrowia.
I proszę pana, i nie ma świadomości, co to jest myślistwo. Jeszcze nam wmówią, że nie można tego zwierząt. Polak nie może, ale Niemiec może.
Niemiec może na całym świecie, bo go stać.
Bo go stać
finansowo i korzystają z dobrodziejstw całego świata. Tak. No, ale niestety
I Niemcy dbają o swoje interesy. A my
no
Polacy nam mówią byle co i lecimy za tym jak papuga. No,
no niestety.
To jest trzeba świadomość i charaktery kształtować, to od dziecka. I właśnie no szkoda, że tak jest w Polsce.
Ale tak jak ojciec dyrektor zaznaczył, że trzeba przede wszystkim od dziecka. I oczywiście trzeba mieć na uwadze, żeby czasami nie spaczyć tego charakteru dziecka.
No jasne, że tak, ale proszę pana, od chrztu, od Mieszka I wiemy, że byli myśliwi.
Tak.
Nie? A teraz nam wmówią, plastik kupuj, a nie kożuch. Nie?
No niestety tak to jest.
Takie głupota taka.
Ja cały czas uważam, w nawiązaniu do tego, co ojciec dyrektor powiedział, że bardzo duża wina leży po stronie naszych zacnych pań, bo dlaczego wolą chodzić czasami w futrach sztucznych, a nie w futrach naturalnych.
Ja bym, no nie chcę nic mówić, bo by ktoś się mógł, ale są takie skróty różne i no po prostu trzeba być mądry i tyle. Dlaczegoś biedny, bądź głupi. Dlaczegoś głupi, bądź biedny. No.
W pełni podzielam no, ten pogląd.
No, trzeba mądrzeć, trzeba tego, a nie powiedzą w TVN-ie czy w jakiejś gazecie wyborczej i powtarzają jak papugi. I to jeszcze mnie ma tytuł magistra, doktora, czy nie daj Boże jeszcze habilitowanego.
Ale co najgorsze, proszę ojca, to przynajmniej w świecie przyrodniczym, co ja zauważam, że następuje całkowita dewaluacja znaczących osób, czyli po prostu no, nie mamy autorytetów, bo te autorytety sami niszczymy.
No tak, na przykład profesor Szyszko, nie?
O, chociażby no. Tutaj no, człowiek niszczony jest przez wiele, wiele lat przez różne grupy
społeczne.
No ale
ciekawy, proszę pana, ale obecnie też?
No. No nie chciałbym się na ten temat wyrażać.
No, ale rozum trzeba mieć, prawda?
Tak, wszędzie rozwaga i rozum, no i przede wszystkim autorytety. Autorytety i jeszcze
to znaczy
autorytety.
Prawdziwy autorytet, a nie taki, co napompowany, prawda?
Tak, to jest bardzo, bardzo znamienne, co ojciec teraz powiedział. Że tutaj
ja podziwiam. Panie Grzegorzu, a te sokolniki, to z tymi sokołami pan też ma, nie?
No, ja należę do pierwszych 11 w Polsce sokolników, którzy je tworzyli.
Co to
jeszcze
znaczy?
W latach 70. Współczesnego sokolnictwa, ponieważ polskie sokolnictwo, no dzisiaj to już będzie około 200 lat temu, że tak powiem, zaginęło. Głównie w wyniku różnego typu działań zaborców i tak dalej. Bo jakby nie było, Polska słynęła z sokolnictwa. Jeżeli spojrzymy w przeszłość, to dla przykładu król Walezy, przyjeżdżając do Polski, przywiózł z sobą około 30 sokolników, żeby w Polsce wprowadzić sokolnictwo i bodajże po miesiącu czasu odesłał ich z powrotem, bo w Polsce było lepsze sokolnictwo na wyższym poziomie.
No
I ono było bardzo mocno zakorzenione w naszej kulturze. Weźmy chociażby na Wawelu, czy sarkofag króla Jagieły, czy inne. Ozdobione są sokołami i tak dalej, co znaczyło, że w tamtym okresie jednak te sokolnictwo było na tym poziomie takim ponadeuropejskim, bym nawet powiedział. Chociażby dla króla Sobieskiego jeden polski dorodny sokół kosztował, wyszkolony oczywiście, 4 konie z rzędami. No i to oczywiście zaborcy zniszczyli, bo to była polska tradycja. I dopiero w 1973 roku, dzięki kilku zacnym osobom, ja wówczas byłem uczniem Technikum Leśnego i należałem do tej grupy 11 pierwszych sokolników, którzy współcześnie odtworzyli to sokolnictwo w Polsce. I muszę powiedzieć, że osiągnęliśmy do dnia dzisiejszego bardzo znaczące efekty, zarówno w wykorzystaniu sokolnictwa jako metody polowania, chociaż nie jest nas dużo w Polsce, bo jest około 150, z tego około 70 utrzymuje swoje ptaki. Ale bardzo znaczące sukcesy żeśmy odnieśli w odbudowie populacji sokoła wędrownego, który jeszcze koniec lat 80. był oceniany w ilości 1-2 gniazda lęgowe w Polsce. Dzięki naszym pracom już dzisiaj mamy prawie 100 gniazd lęgowych w Polsce. Także to sokolnictwo zostało wykorzystane, że tak powiem, oczywiście myślę, że dzięki nam głównie, do celów bieżących człowieka, do potrzeb człowieka. No chociażby ochrona lotnisk, czy wojskowych, czy lotniska Okęcie, czy w Szczecinie, czy we Wrocławiu, tylko przez sokolników, gdzie przed startem samolotu, przed lądowaniem samolotu wypuszcza się sokoły, które straszą wszystkie inne ptaki i samolot wtedy ląduje czy startuje w wolnej przestrzeni bez narażenia na jakąkolwiek kolizję z ptakami. Czy chociażby ochrona sadów czereśniowych, sadów wiśniowych przed szpakami, gdzie też te sokoły przepłaszają. I tak dalej, i tak dalej. Czyli widać, że tą starą, historyczną metodę polowania możemy wykorzystać również dla potrzeb bieżących człowieka.
Ale ciekawe rzeczy pan mówi. Naprawdę aż no piękne. No. Ale czy możemy jeszcze w takim razie, czy możemy wrócić do karmiania zwierząt?
Ależ tak. Zajdę dyrektorem, do każdego tematu wrócę.
To prosimy, tak. Szkodliwe, cóż, czy, szkodliwe czy pożyteczne to jest?
Ja może kilka słów takich najpierw wstępu bym powiedział, że ten okres zimowy to czas, w którym no, cieszymy się z opadów śniegu. Cieszymy się oczywiście, jeżeli jego pokrywa jest znośna dla naszego codziennego życia. Największą frajdę, jak wszyscy wiemy, no, śnieg, że tak powiem, bardzo pozytywnie, że tak powiem, oddziaływuje na naszych milusińskich, czyli na dzieci, dla których czy to lepienie bałwana, czy jazda na sankach, czy nartach, czy łyżwach, no, stanowi niesamowitą radość dla człowieka. W moim odczuciu zima jest o tyle piękna, że ona jest biała, a kolor biały to kolor czystości. I no, tak się złożyło, że ten śnieg przykrywa wszystkie te nasze historie, te nieczystości, których nie zdążyliśmy posprzątać, że tak powiem, w okresie jesiennym. Stąd też no, taka jest frajda, ale zaznaczam, że tylko pod warunkiem, że są to znośne warunki atmosferyczne, a nie zima powiedzmy typu 78-79, gdzie zaspy były wyższe od konia, a może wyższe od pociągu nawet. Jest to mimo wszystko jednak okres, w którym szczególnie na polach, a także w lasach ulegają bardzo znacznemu zmniejszeniu w stosunku do minionego okresu wegetacji zasoby pokarmowe dla zwierząt dziko żyjących. Braki tych zasobów zwierzęta te odczuwają szczególnie dotkliwie w okresach długiego zalegania wysokich pokryw śniegu, czego jeszcze na dzień dzisiejszy oczywiście, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze do czynienia. Przy dużych wahaniach temperatury, które powodują tworzenie skorupy lodowej na śniegu, kiedy w dzień mamy temperaturę plusową, w nocy minusową, no więc powstaje taka skorupa, która uniemożliwia dostanie się tych zwierząt dziko żyjących do resztek tej karmy naturalnej, do tej, która nie jest jeszcze w okresie wegetacji. Dostępne w tym okresie naturalne pożywienie to przede wszystkim suche trawy i zioła oraz pędy drzew i krzewów. Dla przykładu tylko podam, bo komuś się wydaje, że te zwierzęta dziko żyjące zjadają wszystko w taki sposób i takie rośliny jak zwierzęta domowe. No nie jest to do końca prawdą, bo dla przykładu taka sarna żywi się przede wszystkim ziołami. Weźmy pod uwagę dla przykładu, że jak badania naukowe wskazują, to prawie 150 gatunków ziół ona zjada. Stąd też mięso z sarny jest najcenniejsze w naszym pożywieniu, bo zawiera wszystko to, czego nie zawiera mięso innych gatunków. Pokarm ten jednak, pomimo że występuje nieraz w dużych ilościach, czyli te wszystkie uśpione, że tak powiem, trawy i zioła, nieraz w dużych ilościach na stałe zapełnia, że tak powiem, przewód pokarmowy zwierząt dziko żyjących, to jest jednak niewystarczające dla normalnego rozwoju tych zwierząt, dla właściwego przebiegu wszystkich procesów życiowych organizmu zwierzęcego. Zawiera on przede wszystkim mniej składników odżywczych, a zatem zwierzęta napełniają tym pokarmem swój przewód pokarmowy. One napełniają, nie odczuwają głodu, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że są w jakiś tam sposób niedożywione, bo nie mają wszystkich tych składników, które miały w okresie wegetacji. A zima to okres, w którym przede wszystkim u jeleniowatych, czyli łoś, jeleń, sarna, daniel, czy nawet u dzików, na temat którego ostatnio tak dużo dyskutujemy ze względu na afrykański pomór świń, to jest okres, w którym postępuje rozwój płodu, ponieważ okresy godowe tych zwierząt już były, tak jak u jelenia, przełom sierpnia, października, u łosia sierpień, wrzesień, październik, listopad u Daniela i listopad, grudzień u dzika. A zatem wszystkie samice są w ciąży i one potrzebują tych dodatkowych materiałów odżywczych. Do tego jeszcze na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę takiego samca sarny, czyli kozła, to on w tym okresie nakłada ponownie poroże. Dlatego, że to poroże u sarny, u jeleniowatych jest co roku zrzucane i co roku od nowa, że tak powiem, wzrasta. Na budowę tego poroża również potrzebują stosownego, w miarę bogatego pożywienia. Gdyż dotkliwe zimno mimo wszystko wytwarza konieczność, czy po, powoduje konieczność wytworzenia dodatkowego ciepła w organizmie. Pomimo tych niezaprzeczalnych racji, tak jak ojciec dyrektor zaznaczył już, w sposób ciągły następuje pewna ewolucja poglądów na ten temat. Jedni twierdzą, że zwierzęta dziko żyjące należy dokarmiać, inni natomiast stoją na stanowisku, aby tych zwierząt, to dokarmianie zwierząt zaniechać i po prostu niech ciężkie warunki zimowe, te bytowe w tym okresie czasu, przyczyniają się do naturalnej selekcji zwierząt dziko żyjących, powodujących niejednokrotnie, w mojej ocenie, zupełnie niepotrzebne upadki, dlatego że wiele tych sztuk później można wykorzystać dla dobra człowieka, chociażby w postaci zdrowego pożywienia. Zdaniem praktyków, do których się zaliczam, zwierzęta dziko żyjące powinny być jednak dokarmiane w okresie, kiedy nie mają one możliwości dogrzebania się do karmy naturalnej. Czyli kiedy ta pokrywa śniegu, jeśli jest puszysta, ona jest powyżej pół metra. Kiedy natomiast jeśli jest mniejsza ta pokrywa, to co już wcześniej mówiłem, na skutek wahań temperatury ulega zlodowaceniu, to naprawdę nie tylko sarnom, jeleniom, ale przede wszystkim bażantom, zającom, kuropatwom utrudnia dostęp do karmy tej naturalnej. A w związku z tym ona nie ma co jeść w tym czasie. Stąd też my jako myśliwi przyjmujemy we wszelkim planowaniu swoim na każdy rok tak zwane 25 dni zredukowanego głodu. Co to oznacza? Oznacza to, że my zakładamy, że przez 25 dni w okresie zimy zwierzyna nie ma nic do jedzenia i musimy zgromadzić tyle tej karmy, żeby przez te średnio 25 dni w roku tą zwierzynę dożywić, żeby ona dostała od człowieka wszystko to, co się jej należy. I jeżeli już nastąpią te ciężkie warunki, których na dzień dzisiejszy jeszcze nie notujemy, praktycznie wczoraj byłem w Toruniu, byłem w Bydgoszczy, to mogę stwierdzić, że jedynie na drogach panowały ciężkie warunki. Na polach jeszcze było i w lasach bardzo znośnie i dzisiaj również nie jest tragicznie. I tutaj, jeżeli tylko przyjdzie zlodowacenie tej niskiej pokrywy śniegu lub, no niestety, jeśli będą większe opady śniegu, do takiego dokarmiania powinniśmy przystąpić. Jednakże przystępując do dokarmiania, powinniśmy pamiętać o bardzo, naprawdę bardzo podstawowych, przyziemnych sprawach. Po pierwsze, dokarmiać powinniśmy tylko i wyłącznie w naturalnym środowisku bytowania poszczególnych gatunków. To nie może być tak, że my w miastach, w środku wsi czy innego osiedla miejskiego będziemy dokarmiać sarny, jelenie i tak dalej, bo to nie jest ich naturalne środowisko. Dokarmiajmy tam, gdzie te zwierzęta na co dzień bywają. I tutaj to jest pierwsza podstawowa zasada. Druga zasada, również podstawowa, to abyśmy do dokarmiania wykorzystywali tylko i wyłącznie, tu z całą mocą podkreślam, że tylko i wyłącznie karmę naturalną i to o wysokiej jakości. Czyli jeżeli mamy siano, to niech to będzie siano z bardzo porządnych roślin, typu z lucerny, z koniczyny, dobrze przesolone, dobrze wysuszone, niezatęchłe. Bo tego te zwierzęta nie ruszą. One po prostu tego nie ruszą, bo one instynktownie wiedzą, będą wiedziały, że to im szkodzi. Dalej, żeby ta karma była typowa dla tego gatunku. Czyli jeżeli w danym terenie dokarmiamy zwierzęta, to powinniśmy sobie przypomnieć, jakie rośliny na polach rosły, z których ta zwierzyna korzystała. Jeżeli był tam rzepak, jeżeli była tam kukurydza, jeżeli była tam pszenica, to tego typu ziarna z tych gatunków powinniśmy wykorzystywać, a nie wprowadzać jakichś innych gatunków, które dla tej zwierzyny, że tak powiem, były obce. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy wykładać żadnej, i to naprawdę żadnej, karmy przetworzonej, typu jakieś pasze treściwe z dodatkowymi jakimiś tam elementami, a dzisiaj ta chemia już tak opanowała rozum człowieka, że praktycznie ja patrzę tylko na pasze treściwe, którymi są żywione zwierzęta domowe, typu świnie czy inne. No, zupełnie inaczej mięso smakuje ze świniaka, który jest wychowany na paszach naturalnych, A zupełnie inaczej mięso to smakuje od świniaka, który jest wychowany na wysokobiałkowych mieszankach różnego rodzaju. Czyli tu powinniśmy tylko i wyłącznie karmę naturalną. Zdarzają się przykłady, że dla przykładu nieraz ktoś tam jakieś fast foody wyrzuci, inne historie. To jest karma nienaturalna. Również nie powinniśmy wykładać żadnej innego typu karmy, typu resztki spożywienia człowieka, na przykład chleb czy innego rodzaju pieczywa, resztki poobiadowe. Bo to jest dobre dla człowieka, ale dla tych zwierząt dziko żyjących nie. To jest sprzeczne z naturą tych zwierząt. Następnie do takich podstawowych zasad trzeba zaliczyć, aby w trakcie dokonywania dokarmiania nie wolno doprowadzać do zbytniej koncentracji zwierząt. Czyli nie cieszmy oka, że na danym terenie mamy 10, 15 czy 2, 3 eleganckie paśniki. Bo jeżeli będzie mniej tych paśników, to będzie następowała koncentracja tej zwierzyny do tej karmy, a to naraża ją na niesamowite niebezpieczeństwo różnego rodzaju infekcji spowodowanymi chorobami zakaźnymi czy pasożytniczymi. Czyli tych punktów do karmiania powinno być bardzo dużo. Bardzo dużo, żeby ta zwierzyna spacerując, chodząc sobie po lesie, po innych zaroślach czy po polach, napotykała w różnych miejscach i żeby tam żerowała w mniejszej ilości, że tak powiem. W ten sposób też ją chronimy przed tymi różnego rodzaju infekcjami. Następna zasada, która powinna być przestrzegana, to że jeżeli już zaczynamy dokarmiać te zwierzęta i wyłożymy tą karmę i one się przyzwyczaiły już tam i przychodzą, to musimy pamiętać o konsekwentnym, stosownym wykładaniu tej karmy. Bo nie może być tak, że zwierzę przyzwyczajone przychodzi w pewnym momencie i tej karmy nie ma. To ono odchodzi, ale niestety odchodzi głodne, bo ono szło z myślą o tym, że się naje w tym miejscu. Czyli tutaj rozpoczynając dokarmianie przyjmujemy na siebie olbrzymi obowiązek, żeby prowadzić je sukcesywnie i żeby zawsze ta karma tam się znajdowała. No i na bieżąco też powinniśmy kontrolować po śladach na śniegu oddawany mocz przez zwierzynę, szczególnie tutaj przez jeleniowate, w celu stwierdzenia jej zdrowotności, bo w przypadku, kiedy znajdziemy miejsce oddawania moczu i ten mocz będzie oddawany z nalotami krwi i tak dalej, to już świadczy, że nastąpiło jakieś zakażenie przewodu pokarmowego. A w związku z tym musimy zweryfikować, szybciutko nasze dokarmianie. Czy nie dawaliśmy, bo to jest z reguły przyczyną, zbyt dużej ilości tak zwanej karmy soczystej, czyli typu buraki, marchew, sałata, kapusta itd., itd. Wówczas trzeba ograniczyć ilość, szybciutko ograniczyć ilość tej karmy i zadać karmę treści. I to są takie podstawowe zasady przy dokarmianiu w środowisku tym pozamiejskim, w środowisku tym poza osadami ludzkimi. No ale wiemy, jak to się dzieje. Każdy z nas, ludzi, ma serce i czasami niewiedza powoduje to, że chcąc, że tak powiem, zwierzętom pomóc, de facto im szkodzimy. Jako przykłady podam. No, spotkałem się kilka lat temu, że w samym Włocławku na jednym osiedlu pomiędzy blokami mieszkańcy urządzili karmowisko dla dzikich kaczek. Jak pojechałem i zobaczyłem i patrzę, że tam leżą bułki, leży chleb, inne historie, no to przyznam się szczerze, że aż się zdenerwowałem. Bo z jednej strony pomagamy, a z drugiej strony jeśli ten chleb dostanie trochę wilgoci, czy ta bułka, to zaczyna kisnąć, te kaczki to jedzą. No i już w ten sposób powodujemy ich chorobę. Dokarmiajmy te kaczki tam, gdzie są otwarte wody, niezamarznięte, tam, gdzie one bytują i tam im na specjalnych platformach, ale też dawajmy im zboże, czyli te gatunki, roślin, którymi one się żywiły. Typowym innym przykładem bardzo złego dokarmiania, też spowodowanego, myślę, ludzkim sercem a przynoszącego niestety negatywne skutki. To jest dokarmianie łabędzi. No to pięknie wygląda, jak czy panie, czy panowie, czy dzieci stoją nad brzegiem wody, między innymi w Toruniu przy moście, we Włocławku przy moście, czy przy Tamie i tak dalej, i przynoszą mi też chlebek, tym łabędziom rzucają bułeczki. Poza tym, że te łabędzie też w pewnym momencie będą jadły tą karmę, nazwijmy to skiśniętą, to jeszcze powodujemy to, że one z tego miejsca się nie ruszają, najedzą się, zostają i w nocy przychodzi mróz i przymarzają do tej pokrywy lodowej. A w związku z tym no, znowuż robimy szkodę. Dokarmiajmy tam, gdzie jest wolna, niezamarznięta woda, a jak już jest bardzo siarczysty mróz i tak dalej, to dokarmiajmy znowuż karmą naturalną na jakichś porządnych platformach zbitych z desek czy w inny sposób. Dalej, jeśli chodzi dla przykładu o bazanty kuropatwy, zawsze powinniśmy pamiętać, że gdziekolwiek wykładamy karmę dla tych ptaków, to poza karmą powinniśmy minimum, nazwijmy to, jedną łopatę żwiru czy piasku wysypać. A po co? A po to chociażby, że są to kuraki i ten piasek, ten żwir jest im potrzebny w żołądku do prawidłowego trawienia pokarmu. Stąd też bardzo często słyszy się u ludzi bardzo błędny pogląd, którzy nie są zorientowani, że jak się jedzie samochodem zimą, to bażanty i kuropacy przychodzą na drogę, bo tam znajdą coś do jedzenia, bo na polach tej karmy nie mogą znaleźć. Nie, bo jak jest wszystko zamarznięte, to one nie mogą się dogrzewać do żwiru i one przychodzą do drogi po to tylko, żeby skorzystać z tego żwiru, który jest wysypywany przez piaskarki, czy powiedzmy pozostaje z kół samochodu. Bo tym ptakom właśnie potrzebne do trawienia, potrzebnym składnikiem do trawienia jest żwir lub piasek. Inne ptaki, powiedzmy, na terenie osiedli. Tak, wszystkie je dokarmiajmy. Wszystkie je dokarmiajmy, tylko znowu poprzez prawidłowe, ładne paśniki. Nie jakieś wielkie budowle. Pojedyncze. Tak samo jak przy innych zwierzętach. Nie twórzmy jednego miejsca do karmiania. Jak mamy dużą działkę, stwórzmy tych miejsc 10. Postawmy 10 karmiczków ładnych, nie przy sobie, oddalonych od siebie. Wówczas nie ma tej koncentracji. A poza tym te ptaki też po całej działce będą nam, że tak powiem, fruwały i będą jeszcze dodatkowo stwarzały radość dla oka ludzkiego. Dalej koniecznym jest dostarczanie soli.
Proszę, soli. Panie Grzegorzu, tak. Bardzo interesujące, ale my musimy kończyć.
Oj, szkoda, ojcze dyrektor. Szkoda.
Bardzo szkoda. Ja tak słucham z zapartym tchem. Przeciekawe te sprawy. My się musimy edukować. Dziękujemy koniecznie za tą edukację. Przecież my jesteśmy naprawdę z przyrodą tak... No nie zawsze w porządku, prawda?
No niestety, o czym chociażby tutaj próbowałem zaznaczyć, tak, że nie zawsze potrafimy z tej przyrody korzystać, bo żeby z przyrody korzystać, to trzeba najpierw poznać ją dokładnie. Tak.
Ale to, bo jeszcze, mamy dużo spraw. To myślistwo, no jest samo sokolnictwo, prawda?
Oj, to nie tylko. Z myślistwem jest z myślistwem złączonych jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy.
Ale gratuluję panu i dziękuję, proszę pana, że za tą informację. Na przykład u nas myśliwy, jak ustrzeli na przykład jelenia, to co pan mi powiedział, dostaje, jak sprzedaje, 7 zł, prawda?
Niemyśliwy.
A kto?
Dostaje koło łowieckie, bo koło łowieckie musi mieć pieniądze później, a na zakup karmy, a na zapłacenie czynszu dzierżawnego, a na zapłacenie odszkodowań.
A myśliwy ile z tego ma?
Myśliwy ma 0. Za socjalizmu myśliwy dostawał 50% premii. Od roku 95 myśliwy nie dostaje nic. chyba że chce wziąć tą zwierzynę na użytek własny, którą upoluje, to wówczas koło łowieckie ją waży i za każdy kilogram, tyle co koło w skupie otrzymuje, myśliwy musi zapłacić. Także to jest, proszę ojca, niektórzy mówią, że to jest hobby i trzeba dokładać. No, mają sporo racji w tym, ale też nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że no plany, które wykonujemy po to tylko, żeby były mniejsze szkody przede wszystkim w gospodarce rolnej i w gospodarce leśnej. W gospodarce rolnej te szkody są widoczne gołym okiem przez każdego człowieka. Ale w gospodarce leśnej to już tylko fachowiec może powiedzieć, jakie to są szkody, bo przeciętny mieszkaniec idąc przez las, on nie zwróci uwagi, czy są pączki szczytowe zjedzone przez zwierzynę, czy dane drzewa są spałowane, czy nie. To tylko leśnicy i myśliwi mogą ocenić. A szkody w lasach są nie mniejsze jak na polach. A w związku z tym musimy dostosowywać liczebność zwierzyny do możliwości wyżywieniowych danego terenu. Stąd myśliwy praktycznie ponosi same koszty. Ja muszę ojcu dyrektorowi powiedzieć, że bardzo szczegółowo prowadzę statystykę w zakresie kosztów. Przede wszystkim dzika, którego teraz no musimy, że tak powiem, ograniczyć liczebność ze względu na ten afrykański pomór świń. To proszę sobie wyobrazić, że ilość wyjazdów myśliwych w teren i liczymy po najniższych stawkach w naszym państwie. Czyli za godzinę pracy 13 zł, za kilometr przejechany 0,80 groszy i tak dalej. To w stosunku do ilości pozyskanych dzików wychodzi tak, że jeden dzik w zależności od okresu roku kosztuje pozyskanie jednego dzika od 1500 do 4200 zł. I to są pieniądze, które myśliwi poza składkami wydają z własnych rodzinnych budżetów. Coś nikt nie chce tego zrozumieć.
No to się organizujcie. Tak.
Musimy się organizować.
No i myśliwych jest za mało, prawda?
Tutaj podzielam pogląd ojca dyrektora. Jest nas za mało, ale też wszyscy odstraszają chętnych od naszego środowiska, bo używanie w środkach masowego przekazu sloganów typu mordercy, no efekt przyniosło taki, że jak pięknie żeśmy prowadzili współpracę ze szkołami, gdzie nic o myślistwie żeśmy dzieciom nie mówili, tylko o przyrodzie. W całym okręgu włocławskim PZL. Dzisiaj wiele szkół zrezygnowało, bo niektórzy rodzice mówią, ja sobie nie życzę, żeby morderca uczył moje dziecko.
Przecież jaka głupota jest. No do skutku propagandy. Wymanipulowanie. Ale to. Proszę pana, panie Grzegorze, a przy tym w Niemczech tak nie mówią.
Nie. W Niemczech nawet niemyśliwi ubierają się po myśliwsku.
No.
Po to, żeby w Niemczech, w Austrii, proszę ojca dyrektora, jedziemy tam na wystawy, jedziemy na targi myśliwskie. Ja patrzę, wszyscy ubrani po myśliwsku. Podchodzę, pytam się, a tam jest co trzeci myśliwy. A czemu się pan czy pani tak ubierają? Bo to jest nasza tradycja narodowa.
No właśnie. I inne wychowanie. I to jeszcze może zakończmy tym, to, co pan powiedział, przykład. 7 zł
za kilogram.
Dostaje koło łowieckie. Tego jelenia.
Tak.
A jak Niemiec przychodzi, upoluje, też płaci koło łowieckiemu?
Też.
Te 7 zł. Ale później.
Ale on już nie płaci 7 zł, on płaci dużo więcej nam. Tu muszę realnie i rzetelnie powiedzieć. Oni przyjeżdżają do nas tylko i wyłącznie po trofea. A w związku z tym mamy specjalne cenniki poprzez biura podróży i oni płacą za każdy gram albo kilogram trofeum, zależy z jakiego gatunku. I powiem szczerze, że tutaj to jest chyba najczystszy interes, że tak powiem, bo na tym zarabiamy dobrze, dlatego że mamy bezpośredni
wpływ. Ale jak biorą to ułowione zwierzę?
A jeśli mięso chce wziąć, to płaci nam po tyle, ile my w skupie otrzymujemy, czyli też po 7 zł.
No właśnie, zabiera, ale później jakby przetworzy, no to 170 zł, tak?
No, to jest, proszę ojca dyrektora.
Dostaje
jest,
w Polsce,
jeżeli
tak?
Skup nam płaci 7 zł, tak? To skup jest jakiejś firmy. Ta firma eksportuje do Niemiec, No. Oni tam tylko wezmą, nic nie przetworzą, oni tylko wykroją. Wykroją poszczególne części, wykroją schab, wykroją szynkę, wykroją stek. I taki stek z jelenia można sobie zamówić. W ciągu 24 godzin do Polski firma dostarczy, do każdej restauracji, do każdego hotelu i liczy sobie 170 zł.
No właśnie. Dziękuję serdecznie. A więc bądźmy mądrzy. Uczmy się, bądźmy mądrzy i nie propaganda gdzieś w tych telewizjach pełnoobrazkowych, tak?
Tak.
Czy
tak.
Gdzieś w gazetach polskojęzycznych. Tylko no, uczmy się jeden od drugiego.
Drugi przykład już tak na zakończenie, proszę ojca dyrektora świętej pamięci Grzegorz Rusak. Nie wiem, czy znana taka postać ojcu dyrektorowi była. On tam cały czas, co prawda nie w telewizji Trwam, nie w Radiu Maryja, ale prowadził programy Odziczyźnie. I on wyliczył, on strzelił dzika 50-kilogramowego. Wtedy dzik kosztował 2 zł za kilo, czyli zapłacił za tego dzika 100 zł. Ja mam całą kalkulację przez niego zrobioną. Wziął go, rozebrał na poszczególne części, kości, nie kości, smalec, no wszystko, schabi go oddzielnie i inne historie. I poszedł do marketu w Warszawie i popatrzył na ceny poszczególnych tych części mięsa. I wyliczył, ile ten market za tego dzika wziął. Ponad 1500 zł.
No proszę.
I to są te realne, to są faktyczne dane.
Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję.
Również
a więc
serdecznie
to,
dziękuję.
Co naturalne, to, co normalne, prawda? Nic sztucznego.
Tak jest.
I
tak jest.
Dziękuję serdecznie. I dziczyzna jest bardzo zdrowa, najzdrowsza.
Bardzo. Pozdrawiam ojca dyrektora i wszystkich ojców, z którymi te programy
a my
już prowadzimy.
Wszystkich, którzy chronią przyrodę, bardzo mądrze i myśliwych także sokolników wszystkich. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję serdecznie. Dziękuję.